Radiu Maryja szukając Słowa Bożego. Zatem przygotowujemy się do niedzielnej liturgii Słowa poprzez analizę, poprzez słuchanie tego, co Duch Święty będzie do nas mówił, gdy tego Słowa będziemy słuchać, a w rozważaniu Bożego Słowa pomagać nam będzie dzisiaj ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Na początku przyzywajmy tego, który prowadzi nas przez Boże Słowo, Ducha Świętego.
Otwórz się. To Jezusowe wezwanie, które usłyszymy już dziś, w dzisiejszej audycji, a z całą mocą będzie ono brzmiało w niedzielnej liturgii Słowa. Otwórz się. To mówi Jezus do człowieka głuchoniemego, a więc człowieka całkowicie zamkniętego na jakiekolwiek dźwięki i jednocześnie możliwość wydawania jakiegokolwiek dźwięku. Ale nie tylko Ewangelia, cała niedzielna liturgia Słowa jest wielkim wezwaniem do otwarcia się. Prorok Izajasz ukaże miłosierne, dobrotliwe, zbawcze działanie Pana Boga, dzięki któremu między innymi właśnie uszy głuchych się otworzą. A Jakub apostoł będzie nas wzywał do otwarcia się, prawdziwego otwarcia się na drugiego człowieka, do dostrzeżenia w nim dobra, szlachetności, piękna, chociaż może jego odzienie, właśnie na co zwrócił uwagę apostoł, o tym nie świadczy. Otwórz się. Tak często i my mówimy do drugiego człowieka, który gdzieś zalękniony, zasklepiony w swoich lękach, a także i grzechu, bo przecież lęk powoduje grzech. Zwracamy się w ten sposób, by człowiek wydobył się z tego, co go zamyka. Już ta audycja wprowadzająca nas w liturgię słowa, niedzielną liturgię słowa, stanowi także i dla nas zachętę, abyśmy pamiętali, że i my także mamy się otworzyć na Boga, na przychodzącego do nas Jezusa, a także na drugiego człowieka, by w ten sposób doświadczyć miłości, doświadczyć zbawczego działania Pana Boga, ale jednocześnie by też umieć poprzez własne otwarcie miłość dawać drugiemu człowiekowi. Pierwsze czytanie na najbliższą niedzielę jest zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza. Jeżeli mamy taką możliwość, to bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby teraz otworzyć Pismo Święte we właściwym miejscu i słuchając Słowa Bożego, a później refleksji na temat tego Słowa, śledzić tekst. A zatem księga Izajasza, rozdział 35, wersety od 4 do 7. Księga Izajasza, 35, wersety 4 do 7. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zamieni się w staw, spragniony kraj w krynicę wód. Oto słowo Boże. czego się boimy, czego się lękamy. Pewnie można by było przedstawić bardzo długą listę. Boimy się chorób, samotności, braku zrozumienia przez najbliższych. Jest wrzesień, więc studenci być może obawiają się, jak pójdą egzaminy poprawkowe. Takie obawy, skądinąd słuszne, mogą jednak przeobrazić się w małoduszność, przed czym przestrzega prorok. Gdzie jest granica pomiędzy właściwym, należytym nastawieniem przed trudną rzeczywistością, przed brakiem dobra, który sprawia, że się boimy, a gdzie leży owa małoduszność? Otóż jeżeli w sposób niewłaściwy dokonamy błędnego przewartościowania naszych lęków, naszych obaw, to sprawią one rzeczywiście jakiś niebożebny nasz lęk, który nas zamknie na dobro, także i na Pana Boga. To przewartościowanie sprawi, że trudna sytuacja w naszych oczach będzie większa niż sam Bóg, który jest przecież wszechmogący. Wtedy rzeczywiście nie trudno się zamknąć, zasklepić w swoich obawach, czy nawet już przerażeniu. I właśnie do ludzi o takiej postawie zwraca się prorok tym wezwaniem. Powiedzcie małodusznym, to znaczy tym, których rzeczywiście tak jakoby dusza, serce było tak mocno ściśnięte strachem, że nie może już tam zagościć wiara w działanie Pana Boga. A to działanie ukazuje nam prorok i ukazuje to, trzeba powiedzieć, w sposób fantastyczny. To zbawcze działanie, prorok bowiem wyraźnie mówi, że sam Bóg przyjdzie, by was zbawić, obejmie całą ziemską rzeczywistość. Słyszeliśmy. Trysną zdroje wód na pustyni. Co to znaczy? To znaczy, że spieczona, sucha ziemia otworzy się i wybije źródłami ożywczymi. Strumienie popłyną na stepie. Spieczona ziemia zamieni się w staw, a spragniony kraj w krynicę wód. I można by było powiedzieć, być może właśnie w sposób szczególny w dniu dzisiejszym, oby spragniony kraj, kraj spragniony sprawiedliwości, rzeczywiście nią się dzięki Bogu napełnił. I oto mamy się modlić i żyć tą nadzieją, że tak stać się może, chociaż jeszcze może jakaś taka spiekota na tej ziemi jest podsycana. Ale prorok ukazuje działanie Boga, zbawcze działanie Boga nie tylko na tym obszarze przyrody, tej spieczonej, świata naturalnego. To działanie nade wszystko dosięgnie tego, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, a więc człowieka, a więc nas. Oczy niewidomych przejrzą, uszy głuchych się otworzą. A zatem człowiek będzie widział, prawdziwie widział Boga, Jego działanie. Będzie słyszał dobrą nowinę i stanie się jej świadkiem. I to sprawi, zwróćmy uwagę, że to mówi jeszcze prorok Starego Testamentu, a więc w czasach na długo przed przyjściem Pana Jezusa. To zbawcze działanie Pana Boga, to otwarcie się człowieka sprawi, że człowiek stanie się głosicielem dobrej nowiny, apostołem. co prorok ukazuje także w bardzo plastycznym obrazie. Chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Właśnie ten język ludzki, który zostanie rozwiązany, będzie głosił chwałę Pana Boga. To jest to wezwanie dla małodusznych, które rozpoczyna się słowami odwagi. Odwagi, nie bójcie się, nie lękajcie. Tu oczywiście przypominają się pierwsze słowa pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Te słowa nie lękajcie się, to przecież poprzedziły wezwanie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Już prorok w Starym Testamencie ukazuje, jak wiele dobra to daje człowiekowi. A przecież dopiero Jezus przychodzi i w pełni otwiera nas na Pana Boga. Niech to pierwsze niedzielne czytanie będzie jakimś wstępem do naszego otwarcia się na Pana Boga, także na drugiego człowieka, by wspólnie, razem, radośnie wołać na cześć swojego Stwórcy i Zbawiciela. Niech słowa proroka pomogą nam rzeczywiście stanąć przed Panem Bogiem. Drugie czytanie niedzielne jest zaczerpnięte z listu świętego Jakuba Apostoła, rozdział 2, pierwszych 5 wersetów. List Jakuba Apostoła, rozdział 2, wersety od 1 do 5. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana, naszego Jezusa Chrystusa, uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą? I nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Oto słowo Boże. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu ukazał nam sytuację, że Bóg przybędzie, aby przemienić trudne, beznadziejne położenie człowieka. Pokazał, że ani zło, ani śmierć, żadna spiekota nie będą miały ostatniego słowa tutaj na ziemi. A Jakub apostoł pokazuje nam sytuację jakby z naszej strony. I to sytuację, trzeba powiedzieć, do dziś obecną w naszym życiu. Czyż nie jest tak, że elegancki garnitur, znajomość języków, skończone jedne, drugie studia, a nade wszystko jakieś układy, koneksje, znajomości otwierają drzwi przed wszystkimi, przed takimi ludźmi? Że właśnie tacy ludzie zostają na różnych zgromadzeniach wyróżnieni, zaszczyceni? A człowiek skromny, pokorny zostaje bardzo często odepchnięty albo nawet i niezauważony. A jak nazywa apostoł tych, którzy tak postępują? Prorok Izajasz przestrzegał przed małodusznością. Jakub apostoł idzie dalej. Mówi, jeżeli tak robicie, jeżeli macie wzgląd na osoby poprzez to, jak wyglądają, jak są ubrane, jakie mają znajomości, czy są bogaci, majętni, to stajecie się sędziami przewrotnymi. Właśnie. Nie potrzeba takowych szukać po sądach czy jakichś trybunałach i być zgorszonym. My także możemy należeć do tego grona i należymy, jeżeli rzeczywiście tak wartościujemy ludzi. Nie na podstawie ich wnętrza, wiary, miłości, dobroci, szlachetności, ale na podstawie tego, jak wyglądają, jak błyszczą się w garniturach, czy też w swoich układach. Jakub apostoł, który bardzo bliski jest w swoim przesłaniu Ewangelii Mateuszowej, zwraca uwagę na wiarę, a dokładnie na bogactwo wiary człowieka ubogiego. Czy Bóg, pyta się, nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? To jakby komentarz do pierwszego błogosławieństwa z Ewangelii Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu. Tak. My też mamy stać się takimi ubogimi tego świata, by dzięki temu być prawdziwie bogatym w wierze, a więc bogatym u samego Pana Boga. Tyle się mówi o równości, o braterstwie, o miłości. A jednocześnie tak często dokonuje się owej selekcji, rozróżnienia, przed czym przestrzega Jakub apostoł. Pewnie i nieraz nam się zdarzyło tak dzielić naszych bliskich, ale zastanówmy się także, jak my chcemy stanąć przed Bogiem i drugim człowiekiem, do której kategorii, grupy ludzi należymy. Czy do tych, którzy chcą się stroić, błyszczeć, aby być podziwianymi? Czy też właśnie przyjmujemy postać cichego i pokornego sługi pańskiego, cichej i pokornej służebnicy Pana Boga, która nie szuka zaszczytów i zachwytu nad sobą u innych, ale pragnie prawdziwego dotarcia do samego Boga. W ten sposób wiara otwiera nas na Boga, bo czymże jest wiara, o której mówi Jakub apostoł? Jest ona właśnie otwarciem się na Pana Boga. I chociaż to słowo otworzyć się, to wezwanie nie pojawia się w drugim czytaniu, niedzielnym drugim czytaniu, to ta idea otwarcia się jest bardzo wyraźna. Tak poprzez proroctwo Izajasza i Jakubowy list powoli dochodzimy do Ewangelii, czyli do spotkania z Jezusem Chrystusem, który przyszedł, aby nas rzeczywiście otworzyć na Pana Boga, otworzyć na drugiego człowieka, otworzyć na miłość, to znaczy sprawić, abyśmy wreszcie wydostali się ze swojego zamknięcia. Niedzielna Ewangelia to fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. I tak po prorockich zapowiedziach o otwarciu oraz po apostolskiej przestrodze o zamknięciu się na drugiego człowieka doszliśmy do spotkania z Jezusem, do spotkania w Ewangelii. Jezus mówi: otwórz się. Najpierw zwróćmy uwagę na niezwykłość tego opisu. Otóż jedynie święty Marek w swojej Ewangelii ukazuje dwa cuda, których Jezus dokonuje na osobności, dotykając chorego człowieka i jednocześnie używając do tego śliny. Ślina w starożytności uchodziła za coś tajemniczego, ale jednocześnie dobroczynnego, mającego moc swoistego lekarstwa, czy wręcz nadawano jej czasami magicznego znaczenia. Święty Marek, opisując te cuda, oczywiście nie odwołuje się tutaj do żadnej magii, ani nie chce tego wskazywać. Jezus, to zwłaszcza jest widoczne przy tym drugim opisie uzdrowienia, ten opis jest w następnym rozdziale, w 8 rozdziale Ewangelii Markowej, ze śliny czyni błoto. Splunąwszy na ziemię, uczynił błoto, mówi ewangelista Marek. I to nakłada na oczy niewidomego. To niejako przypomina gest stwórcze działanie Pana Boga, który z prochu ziemi stworzył człowieka. To, co czyni Jezus, jest nowym stworzeniem. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że to wezwanie otwórz się jest skierowane do człowieka głuchoniemego. To jedno z najbardziej uciążliwych kalectw, jakie istnieją, ponieważ odcina ono człowieka od wszelkiego dialogu. Taki człowiek nie słyszy wypowiadanych słów, żadnego dźwięku. Jednocześnie sam nie jest w stanie nic powiedzieć. O otwarciu się jest w dzisiejszej Ewangelii, którą usłyszymy w niedzielę, mowa na samym początku. Zwróćmy uwagę, skąd Jezus wraca. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie. To znaczy, że Jezus wcześniej był poza granicami Izraela, to znaczy poza granicami Ziemi Świętej. Pobożni Żydzi, którzy pragnęli zachować czystość religijną, nie wchodzili na takie ziemie, gdyż taka ziemia, zwłaszcza Tyru i Sydonu, wielokrotnie potępiana przez proroków Starego Testamentu, była ziemią nieczystą i wejście na taką ziemię mogło sprawić, że i człowiek stał się pod względem rytualnym nieczysty. Bowiem pobożny Żyd był narażony na kontakt ze światem pogańskim. A Jezus idzie, a więc można powiedzieć, otwiera granice. Pokazuje, że takiego otwarcia należy dokonać. I przecież tam, w tym Tyrze i Sydonie, dokonał niezwykłych znaków, chociażby uzdrowienia córki Syrofenicjanki. A teraz wraca do Izraela. Wraca i oczywiście dalej kontynuuje swoją działalność zbawczą. Zwróćmy uwagę, że to uzdrowienie wywołało reakcję ludu, oczywiście pośród wielkiej radości, i świadkowie tego wydarzenia powtarzają niemalże dosłownie słowa, które przytacza prorok. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę, to znaczy sprawia, że właśnie ci ludzie kalecy, ci ludzie zamknięci poprzez swoją chorobę stają się otwartymi. Otwórz się. Rzeczywiście ten głuchoniemy potrzebował otwarcia się, to znaczy wyjścia ze swojej choroby. Ale poszczególne gesty, jak właśnie dotknięcie śliną, czyli sprawienie, jakby przekazanie swojej mocy, udzielenie swego życia, nowego życia, a więc odrodzenie, a także spojrzenie w niebo, westchnięcie, przywołuje całą Trójcę Świętą. Jezus spogląda w niebo, a więc w stronę swojego Ojca. Westchnięcie przywołuje na myśl Ducha Świętego, to tchnienie, Boże tchnienie, które jest dane człowiekowi. I właśnie w obliczu działania Boga, całej Trójcy Świętej, Jezus, Syn Boży, wypowiada słowa: otwórz się. Odwołując się tutaj do tekstów oryginalnych, powiadam tekstów, ponieważ jest Jezus mówi po aramejsku, tak to przekazuje przynajmniej ewangelista Marek, Efata, i dodaje wyjaśnienie: otwórz się. Mamy tutaj stronę czynną, stronę zwrotną pod względem gramatycznym, ale ów aramejski czasownik Efata można również przetłumaczyć w stronie biernej, to znaczy bądź otwarty. I autorzy Nowego Testamentu bardzo często używali strony biernej, w naszym języku ona raczej jest omijana, właśnie to też użycie strony biernej, raczej mówimy w stronie czynnej, ale użycie strony biernej w Nowym Testamencie jest dyskretnym ukazaniem działania samego Pana Boga, że ten człowiek nie jest w stanie sam siebie otworzyć, ale może dokonać tego Bóg. A zatem bądź otwarty, to znaczy bądź gotowy przyjąć to, co daje ci Bóg. A Bóg z ciebie zdejmuje te krępujące więzy i uwalnia cię z twojej choroby, z twojego kalectwa. Zarówno tego fizycznego, cielesnego, jak i nade wszystko duchowego. Mówimy, że wierzymy w grzechów odpuszczenie. I słyszymy, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, słyszymy na zakończenie spowiedzi: idź, twoje grzechy są odpuszczone. To właśnie znowuż ponownie strona bierna. Wyrażenie czynności w stronie biernej: są odpuszczone. To znaczy nie ty sobie sam darowałeś grzechy, nie ty sama z siebie zrzuciłaś te grzechy, uwolniłaś się od nich, ale to Bóg sprawił to, jest sprawcą tego działania. To Bóg cię uwolnił. Zatem stańmy, słuchając tego słowa, wzywającego nas do otwarcia się przed Bogiem. Stańmy gotowi, by przyjąć to wielkie działanie, które tak radośnie zapowiadał prorok w pierwszym czytaniu. Wtedy i z nas zostaną zdjęte wszelkie te kajdany, łańcuchy, więzy niewoli grzechowej. Taka jest bowiem moc Boga, który przychodzi uwolnić, otworzyć nasze zamknięcia, nasze duchowe więzienia, byśmy jako Jego dzieci, bogate w wiarę, mogli się prawdziwie radować.
Szukając Słowa Bożego, cykliczna audycja w Radiu Maryja, przygotowująca nas do niedzielnej liturgii Słowa. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, jest do Państwa dyspozycji. Porozmawiajmy na temat tych słów Bożych, które odczytaliśmy, które usłyszeliśmy, przez których zrozumienie przeprowadza nas ksiądz doktor. Numery telefonów 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy z zagranicy. 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Polski 48, do Torunia 56. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Krasnego Stawu.
Tak.
Dla mnie najbardziej poruszyło mnie słowo z Księgi Izajasza, bo mówi właśnie wyraźnie, żeby powiedzcie małodusznym. To znaczy, ja zrozumiałam to, że kto ma już tą łaskę Bożą, to właśnie ma iść z odwagą do małodusznych i mówić im z odwagą, żeby się nie bać, bo w Bogu jest cała nadzieja i żeby po prostu zaufali bezgranicznie. Bo kiedyś miałam taką okazję, że też należałam do wspólnoty i też przyjeżdżał kapłan i też mówił na zakończenie jakby tego etapu, Efrata, otwórz się. I wtedy człowiek z odwagą mówił wyznanie wiary i po prostu mówił swoją historię życia. I ja od tamtej pory właśnie też zauważyłam, że od tamtej pory nabrałam takiej odwagi, ale to odwagi Chrystusa Jezusa, dlatego że udzielił mi tego Ducha Świętego. I ja od tamtej pory właśnie z taką odwagą idę do świątyni, głoszę, znaczy czytam Słowo Boże jako lektor, czytam psalm śpiewał. I później też mam taką odwagę, nawet idąc z ludźmi, czy na ulicy, czy w domu, prawda, to mam odwagę o Słowie Bożym mówić. I najczęściej zapraszam też do swojego domu, bo mówią, że pieśni zawodzą, kazania zawodzą, ale jednak indywidualna rozmowa z drugą osobą nigdy nie zawodzi, bo wtedy człowiek ma zaufanie do drugiego człowieka, bo jest, no ja mówię, w cztery oczy rozmawiamy, prawda? I ja wtedy mówię, co mi Bóg uczynił w moim życiu, jak piękne dzieła po tym nawróceniu dokonuje, dlatego ten człowiek też nabiera odwagi. I ja to zauważam, że ja jeszcze tylko nie byłam w synagodze, ale do różnych świąt mnie zapraszają i do baptystów, i do świątkowców i po prostu tam wszędzie głoszę też Słowo Boże. Czy śpiewam psalm, czy w ogóle jakoś piękną modlitwę, ale zawsze ze Słowa Bożego. Bo dla mnie Słowo Boże to jest tym najważniejszym, że mamy głosić Jezusa Chrystusa, nie siebie. i w ten sposób chcę się podzielić, że trzeba wszystkim małodusznym mówić, bo uważam, że kto ma mało ducha, to trzeba go zachęcać, żeby tego ducha nabierał, karmiąc się Słowem Bożym. To wtedy będzie wielkoduszny i wtedy ta miłość będzie przepływać naprawdę w nadmiarze, bo ja ciągle mówię, że u mnie jest superata tej miłości, dlatego mogę
się... Pani Anno, bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Takie jest właśnie nasze zadanie, apostolskie zadanie, by pomagać poprzez słowo krzepiące tym wszystkim, którzy pozostają właśnie małego ducha. Mamy sami prosić, by wzrastać w wierze, ale właśnie w miłości braterskiej dopomagać także innym. I tak jak właśnie tutaj to czyni pani Anna, na przykład poprzez głoszenie, czytanie i głoszenie Słowa Bożego.
Radio Maryja, proszę. Teraz i zawsze. Bardzo słabo słyszymy.
No bo jadę samochodem, przepraszam. Jadę sobie z Warszawy do Poznania samochodem, słuchając Słowa Bożego i po raz kolejny wystawia mnie taki fragmencik w Ewangelii, bo to nie pierwszy przypadek i prosiłbym o ewentualne skomentowanie tego przeciekawego zjawiska, takiej dychotomii, polegającej na tym, że Chrystus dokonuje jakiegoś cudu na osobności i zaleca uczniom, żeby tego nigdy nie rozgłaszali. Natomiast w następnych wersetach jest komentarz ewangelisty mówiący o tym, że im bardziej im to zalecał, tym bardziej oni czynili wbrew temu zaleceniu. I to nie jest pierwszy taki przypadek. Myślę, że warto to też skomentować.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Tak. Bardzo dobre pytanie, tylko z pewnym zastrzeżeniem. Dychotomia zachodziłaby wtedy, gdyby Pan Jezus najpierw kazał nie mówić o fakcie, o czynie, którego dokonał, na przykład o uzdrowieniu, a po chwili by nakazywał rozgłaszanie. I rzeczywiście to by mogło budzić jakieś zastrzeżenia, którą postawę przyjąć. Powstaje pytanie, czy człowiek, który doświadczył wielkiej radości, może rzeczywiście mieć zamknięte usta? Przecież gdy doznajemy dobra, jesteśmy szczęśliwi, to chcemy dzielić się tą radością. Nie będę tu odwoływał się do pewnej książki, swojej ulubionej książki, ale bohater, który doszedł do ogromnego sukcesu, poszedł na kolację. Zamówił wspaniałą kolację i mówił, że naprawdę się cieszył tym, co dokonał. Notabene wcale nie była to szlachetna, nie było to wcale szlachetne przedsięwzięcie. Jednocześnie cieszył się z tego, co dokonał, cieszył się kolacją. Dodał tylko, żałowałem, że nie miałem z kim się podzielić swoją radością, ale po chwili dodał, przyzwyczaiłem jednak do tego, by doświadczać radości w samotności. Być może niektórzy domyślają się, co to za powieść. Jeżeli człowiek, który był skrępowany przez wiele lat, być może od urodzenia, swoim kalectwem, ułomnością, nagle zaczyna słyszeć i nagle zaczyna mówić, to przecież choćby najpoważniejsze zakazy, obłożone jakimiś karami, nie sprawiły, żeby ten człowiek miał zamknięte usta. I to samo na innych kartach Ewangelii, przy innych uzdrowieniach, w przypadku trędowatych czy także innych. Człowiek, który doświadcza szczęścia, nie chcę tego szczęścia, powiadam jeszcze raz, przeżywać w samotności, w cichości. Tak samo i przecież my postępujemy. Myślę, że to jest klucz czy droga do poszukiwania tej rzekomej dychotomii, która w takich tekstach ewangelicznych zachodzi.
I kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Monika z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, pani Moniko.
Można?
Mówić? Tak, tak, słucham, Merci.
Niedawno rozmawiałam z osobą, która niedawno skończyła 18 lat. Obydwie jesteśmy katoliczkami. No i ta osoba do mnie mówi, no ale tutaj, że my katolicy podobno sobie zawsze interpretujemy Pismo Święte jak chcemy, a w ogóle to nie ma oryginałów. I to mi tak się trochę nie zgadza, bo przecież niedawno słyszałam w Radiu Maryja, była taka piękna audycja, że jest nowe Pismo Święte, które 20 lat było tłumaczone i tam był cały zespół tam i nawet pedagodzy, żeby tam była to wszystko prawidłowo. I uprzejmie bym prosiła o odpowiedź na to pytanie.
A tego pod jakim względem nie ma oryginałów? Jeszcze może to jest...
No właśnie, że ona tam z kimś rozmawiała, jacyś oni, nie wiem kto to był, że nie ma oryginałów Pisma Świętego. I to mi się tak trochę... Właśnie nie mam kogo zapytać o to.
Tak.
Dziękujemy Pani Moniko.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Cześć Boże.
Kapłański, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Jeżeli poprzez tekst oryginalny, oryginał, rozumielibyśmy tak zwany autograf, czyli to, co rzeczywiście napisał na przykład prorok Izajasz, prorok Ezechiel, inni prorocy czy mędrcy biblijnego Izraela, czy też autorzy Nowego Testamentu, jak Jakub apostoł, dziś wspominany, czy Paweł apostoł oraz ewangeliści, to rzeczywiście w takim wymiarze tekstu oryginalnego nie ma. Po prostu nie zachowały się te teksty, które wyszły bezpośrednio spod ręki, spod pióra, mówiąc tak obrazowo, faktycznych autorów biblijnych. Ale zwróćmy uwagę, że ze świata starożytnego, gdybyśmy takie kryterium przyjęli, to nie mamy żadnego tekstu oryginalnego, bowiem przecież nie zachował się żaden autentyczny fragment, na przykład Homera, jeżeli w ogóle. Przecież, prawda, też są zastrzeżenia co do historyczności tej postaci, ale nie ma przecież żadnego autografu, tekstu oryginalnego, czyli tego tekstu, który zachował się po Homerze, Hezjocie, Herodocie czy tragikach greckich. Teksty tych autorów, teraz oczywiście już mówię o autorach biblijnych Starego i Nowego Testamentu, są nam znane z odpisów. To znaczy, jak na przykład prorok Izajasz spisał swoje proroctwo, ono było przechowywane, a następnie przepisywane, kopiowane i w ten sposób utrwalało się Słowo Boże w świadomości, w kulturze, a nade wszystko w życiu religijnym ludu wybranego. To samo w czasach apostolskich. Paweł apostoł napisał list do konkretnej wspólnoty, na przykład kościoła korynckiego, czy kościoła efeskiego, czy kościoła w Kolosach, po czym na przykład sam w tym liście prosi, aby ten list był odczytany jeszcze w innej wspólnocie. To jest wskazówką, że adresaci, odbiorcy takich listów, pism, czynili kopie. I te różne kopie od tekstu rzeczywiście oryginalnego, ale w znaczeniu autografu, to znaczy tego, który wyszedł spod ręki autora biblijnego, były kopiowane, były przekazywane dalej i takie teksty nawet te teksty kopiowane zachowały się. Najstarszy dokument Pisma Świętego, tekst spisany, to tak zwany papirus Rylandsa, pochodzący z pierwszej połowy II wieku, a więc tekst II wieku po Chrystusie, bo mówimy o tekście Nowego Testamentu, a dokładnie o fragmencie Ewangelii Janowej. I najstarsze świadectwa tekstów, i w tym przypadku można oczywiście jak najbardziej użyć słowa określenia oryginalnego, pochodzą z III-IV wieku, już zwarte kodeksy pism stanowiących zbiór ksiąg Starego czy Nowego Testamentu. I takie teksty, te starożytne teksty, stały się podstawą do tłumaczenia Biblii na języki współczesne. I otwierając na przykład ten najbardziej popularny przekład Pisma Świętego, zwany Biblią Tysiąclecia, czy ten tekst, o którym pani Monika wspomniała, sądzę, że to chodzi o wydanie Biblii Paulistów, mają wyraźną odnotację już na samej stronie tytułowej, że jest to przekład z języków oryginalnych, czyli z języka hebrajskiego, aramejskiego i z języka greckiego. Taka jest historia, oczywiście przedstawiona w wielkim skrócie, tekstów oryginalnych Pisma Świętego, a zatem można mówić z całą pewnością i odpowiedzialnością, że my, chrześcijanie, katolicy, oczywiście jak najbardziej dysponujemy tekstami oryginalnymi Biblii, całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Właśnie nawiązując do telefonu poprzedniej pani, właśnie chciałem powiedzieć, że samo słowo Efata, czyli otwórz się, kojarzy mi się ze stowarzyszeniem Efata i miesięcznikiem Efata, który właśnie został powołany w tym celu, żeby właśnie być wiernym temu przekazowi Słowa Bożego, jaki mamy przez 2000 lat od świętego Piotra właśnie w Kościele katolickim, który zachowuje właśnie pełnię prawdy. I właśnie to stowarzyszenie i miesięcznik, tego tam w pewnym okresie życia korzystałem również dzisiaj, właśnie stara się nawrócić z powrotem do Kościoła Chrystusowego, do Kościoła katolickiego, tych naszych braci i sióstr, którzy pobłądzili w różnych sektach i właśnie chociażby w sekcie na przykład Świadków Jehowy, jak wiemy, jest powiedzmy te ich pisma nie mające kompletnie właściwie niczego wspólnego z Biblią, jest tam kompletne zafałszowanie, pozmieniane słowa, zdania całe, konteksty, w ogóle to jest odrębny temat, ale łączący się nie ma nic wspólnego, ale to właśnie Efata, otwórz się, czyli bądź otwarty na Chrystusa. A co Chrystus powiedział do świętego Piotra? Ty jesteś Piotr skała, na tobie zbuduję swój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Także tutaj bardzo mocno chciałbym to podkreślić, że właśnie te Efata, otwórz się, właśnie to jest to otwarcie na pełnię tej prawdy. Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Właśnie tej pełnię tej prawdy, która jest właśnie w Kościele katolickim i nigdzie poza tym. Chociaż jak wiemy, jakieś cząstki prawdy mogą być różne gdzie indziej, ale ta pełna prawda i pewien Chrystus, nie tylko w swoim, przede wszystkim w swoim mistycznym ciele, jest obecny właśnie w Kościele powszechnym, w Kościele katolickim, ale również, co ogromnie właśnie jest tutaj ważne, jakoś to chcę powiedzieć tutaj, że właśnie ten przekaz poprzez Słowo Boże niezafałszowane i właściwa interpretacja magisterium Kościoła jest właśnie zawarty w Kościele. I to jest, wydaje również takie bardzo ważne, żeby otwierać się na Chrystusa, ale na Chrystusa w kościele, który on sam założył, na Piotrze, na Kościele katolickim. Dziękuję. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Po takim żarliwym, apostolskim wyznaniu i rozumieniu Jezusowego wezwania Efata nie ma już nic do powiedzenia. Tak, rzeczywiście Kościół jest tym miejscem, który otwiera nas na Chrystusa, na działanie Pana Boga poprzez głoszenie Słowa Bożego, a także poprzez sprawowane sakramenty. W Ewangelii widzimy, że Jezus dotyka człowieka, spogląda w niebo, westchnął i rzekł do człowieka: otwórz się. Właśnie sakramenty Kościoła, siedem sakramentów, jest takim szczególnym dotknięciem Pana, dzięki któremu doświadczamy łaski.
I jeszcze może jeden telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Jan z Łodzi. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za naukę i
ja tego samego doświadczyłem, co mój poprzednik mówił, że w kościele jesteśmy jak gdyby otwarci na życzliwe gesty. Jest ten moment, kiedy sobie życzymy nawzajem wszystkiego, co najlepsze. Jesteśmy tam bardzo otwarci. Jesteśmy otwarci i rozluźnieni i przyjmujemy te gesty, jak gdyby dobre gesty, z radością. I zawsze się zastanawiam, dlaczego najczęściej to jest w kościele, a poza kościołem już mamy pewne problemy, komplikujemy sobie sprawy, coś nas paraliżuje i jak gdyby ten świat, ta sfera bytu i świat wartości tam jak gdyby poza kościołem się rozmijają i zawsze się zastanawiam, dlaczego tak jest, a przecież jakby było to otwarcie, to naprawdę ten świat by zupełnie wyglądał inaczej. No ale tutaj żyjemy jednak poza kościołem, w takiej sferze, gdzie są pewne zależności, układy i jest pewien problem. Ale warto by było to uczucie doskonałe, takie świeże z tego kościoła, jak gdyby wynieść w życie. Jeżeli mamy apostołować, to chyba powinniśmy przede wszystkim to robić. I mieć taką łaskę i się modlić, żeby to w życie po prostu publiczne weszło, ta życzliwość i przyjmowanie tej życzliwości, czyli taka prawdziwa prostota, jak gdyby. To jest piękny stan, ale żeby mieć tą prawdziwą prostotę, to trzeba mieć i prawdziwą świadomość, która płynie z nauczania, za które jeszcze raz ojcom wszystkim serdecznie dziękujemy, bo to jest dla nas ważne. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tak. Bóg zapłać serdeczne. Być może, że w kościele w sposób szczególny nie dochodzi do tej sytuacji, przed którą przestrzega nas Jakub apostoł w drugim czytaniu. A wychodząc z kościoła, zaczynamy dokonywać tego rozróżnienia, podziału na względy, rozróżnienia na osoby, chociaż pewnie i w samym kościele też to jest obecne w jakiejś mierze, co jest szczególnie bolesne.
Księże doktorze, może podsumujmy to dzisiejsze szukanie Bożego Słowa.
Na pewno nikt z nas nie chce żyć w zamknięciu, chociaż czasami jakieś sytuacje życiowe, okoliczności sprawiają, że nie możemy opuścić swojego mieszkania czy miejsca swojego przebywania, jakiegoś pomieszczenia. Człowiek stworzony przez Boga został stworzony także do wolności. A realizacja wolności bez wątpienia polega na tym, aby doświadczyć otwarcia. Już nie chodzi tu tylko o otwarte drzwi, bramy, wolne przestrzenie. Nade wszystko jesteśmy powołani i wezwani, aby być wolnymi, uwolnionymi od grzechu. A takiego otwarcia dokonać może jedynie sam Bóg. My możemy pragnąć, jak ten człowiek głuchoniemy, i jego przyjaciele, jego znajomi, być może rodzina, ci, którzy go przyprowadzili do Jezusa, aby położył na niego swoją rękę, aby go uzdrowił. A więc my możemy pragnąć otwarcia. Natomiast tego dokonuje sam Jezus. I dokona tego w naszym życiu. Doświadczymy. Tylko musimy rzeczywiście tego pragnąć. Ale żeby tego doświadczyć, musimy pamiętać, że trzeba mieć ucho otwarte. Zwróćmy uwagę, to uzdrowienie głuchoniemego, czy powiedzmy wybór, rodzaj może tej choroby, nie jest tutaj przypadkowy, lecz bardzo znamienny. Trzeba bowiem mieć ucho otwarte, aby słuchać z miłością, słuchać z życzliwością. Autor listu do Hebrajczyków powiedziałby, słuchać w sposób skuteczny. Ale trzeba mieć też, o czym mówiła jedna z pań, która dzwoniła do studia kilka minut temu, trzeba mieć również język rozwiązany, aby nie pozostać niemym, gdy przyjdzie zaświadczyć o swojej wierze, o swojej miłości, o swoim spotkaniu z Chrystusem. To otwarte ucho i rozwiązany język jest możliwy tylko dzięki wierze. I o nią się módlmy, bo ona sprawi, że rzeczywiście Bóg będzie w naszym życiu działał. Że prawdziwie będziemy ludźmi otwartymi. My, którzy być może tak właśnie często do innych mówimy, otwórz się, wyjdź ze swojego zamknięcia, prawda, ze swojego już nie tylko pomieszczenia, ale tej ciasnoty umysłu, ciasnoty serca, czy jakiegoś zacietrzewienia, by móc dopomagać innym w wyjściu na zewnątrz, trzeba samemu najpierw być otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w tej pięknej, cyklicznej audycji Szukając Słowa, gdzie rzeczywiście szuka się słowa do otwarcia tekstu biblijnego, by niedzielę przeżywać z radością. I kończąc tę audycję, przekazuję z tego miejsca bardzo serdecznie ze studia Radia Maryja bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę, pozdrawiam księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę Domu Nadziei w Żułowie. Pozdrawiam także wspólnotę parafialną parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie, zwłaszcza czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy teraz trwają na modlitwie, na godzinie miłosierdzia, co mówię z wielkim wzruszeniem, oraz tych wszystkich chorych, którzy byli dzisiaj odwiedzani w ramach kapłańskiej posługi w pierwszy piątek miesiąca. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie.
Zaufały moje ręce i palce, zaufały stopy, kolana i włosy, tym kamieniom opuszczonym przez ludzi na ziemię, którymi nie cisnę we mnie. Bo wiele lepsi nie są. Uciekli, zobaczywszy swoją twarz. Daleko, gdzie na skrzywcach szatan gra. Wtedy ukazały mi się dłonie, czyjeś ręce jak balsam niczym mgła. I te słowa idź w pokoju, nie grzesz więcej. Zaufały stopy, kolana i włosy, temu potu na oczach, klejącemu powieki i głosowi mówiącego Efata. Bo wiele lepsi nie są. Uciekli, zobaczywszy swoją twarz. Hen daleko, gdzie na skrzypcach szata gra. Wtedy ukazały mi się dłonie, czyjeś ręce jak balsam. Słowa i